o diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11.
I to jest właśnie ten moment. Odchudzanie kojarzy nam się z dbaniem o siebie, ale mam wrażenie, że coraz częściej zamienia się w walkę z własnym ciałem, ograniczeniami i samokontrolą, która nie zawsze służy zdrowiu. Dużo się mówi o odchudzaniu, dietach i różnych metodach szybkiego schudnięcia. Tak się zastanawiam, ile z tego naprawdę pomaga, a ile może zaszkodzić. Czy niektóre praktyki, które wyglądają na dbanie o siebie, są rzeczywiście zdrowie? Dziś porozmawiamy o tym, jak w praktyce ludzie podchodzą do odchudzania i koniecznie zahaczymy o patologię. Logiczne praktyki, które niszczą zdrowie, ciało, psychikę i czy istnieją takie. I w naszym studiu jest już razem ze mną Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk z poradni dietetycznej Kale. I pierwsze pytanie do ciebie, Agnieszko. Jakie podejście do odchudzania z twoich obserwacji mają ludzie?
Dzień dobry. Myślę, że tutaj możemy sobie faktycznie powiedzieć, że to może być taki duży rozstrzał, czyli mogą mieć ludzie podejście od takiego naprawdę całkiem zdrowego, że już przychodzą do mnie ze świadomością, żeby zmienić nawyki, to trzeba mieć tą samą świadomość, więc ją budujemy. Po momenty takie, gdzie okazuje się, że w ich przeszłości były momenty, które były naprawdę bardzo tragiczne, takie wyniszczające dla ich ciała i psychiki. I każdy ogólnie, tak jakby każdy, kto zna temat odchudzania, popełniał błędy w działaniu, czy na przykład w myśleniu, tak? I w chaosie, tak jakby natłoku tych informacji o odchudzaniu jest mnóstwo informacji, jak schudnąć. Jednak nikt nie mówi właśnie o takich trudnych rzeczach. Ja bym to nazwała trochę takich rzeczach spod ziemi, trochę takich patologiach podczas odchudzania, które istnieją, które nas interesują, które są praktykowane, a stanowią zagrożenie często dla zdrowia, a nawet dla życia. I fajnie, że sobie możemy o tym powiedzieć. I temat jest trudny. Trudny jest, ale potrzebny, żeby zmienić kierunek myślenia, żeby nazwać niektóre działania, pokazać, że są wyniszczające tak jakby dla ciała, psychiki, czyli tak jak powiedzieliśmy sobie te mocne słowo, takie patologie odchudzania, które realnie widzę w gabinecie, ale też poza tym gabinetem i które są słabo nazwane w przestrzeni publicznej, mimo że są dobrze opisane w literaturze naukowej, choć często są tak rozsiane pod innymi terminami.
No właśnie, padło słowo patologia, co z czym innym troszeczkę mi się to kojarzy, ale patologiczne odchudzanie, czyli jakie?
No ogólnie są to praktyki właśnie tak, jak powiedziałam, takie wyniszczające ciało i psychikę, które dążą i powodują różnego rodzaju niedobory, problem z psychiką, które powodują różnego rodzaju jednostki chorobowe. I nie będziemy tak jakby tutaj rozmawiać, powiedzmy, o zaburzeniach odżywiania, czy na przykład anoreksji, bulimii, czy zaburzeniach z napadami objadania się. Nie powiemy o takim zaburzeniu, które jest nazwane ortoreksją, czyli takie czyste jedzenie, że czytamy skład na przykład i się ograniczamy do różnych grup, bo jest tych zaburzeń sporo, można powiedzieć. Tutaj bardzo chciałabym powiedzieć o rzeczach, które są bardziej popularne, ale o których się właśnie tak jawnie nie mówi, a widać je bardzo mocno poza moim gabinetem przede wszystkim, na różnych grupach odchudzania i tam, gdzie jest często farmakologia i ludzie piszą między sobą bez konsultacji z lekarzem. I bardzo jest to często też tak pod przykrywką takiego dbania o siebie, ale faktycznie to często jest kosztem ciała i psychiki.
Czyli co tu będzie tą patologią? Głodówki?
No, też myślę, że możemy sobie takie ekstremalne diety niskokaloryczne właśnie na własną rękę, czyli nie konsultacja z kimkolwiek, tutaj zaliczyć. Typu 500 kalorii. To jest taki dobry obiad zdrowy. Typu 800 kalorii, czy nawet 1000 kalorii. Jakieś głodówki, czyli na przykład w badaniach tam, gdzie jest, powiedzmy, krótka utrata masy ciała przy tej głodówce, to badania pokazują, że jest spadek tej masy ciała, ale to znowu jest spadek mięśni i pogarszający się metabolizm. Często jakieś głodówki na przykład, posty przed ważnymi wydarzeniami, na przykład jakieś szybkie odchudzanie, na pewno kojarzy szybkie odchudzanie, bo zaraz wesele, tak? Które skutkują zaburzeniami metabolizmu, czyli spowalnia ten metabolizm i efekt jojo. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa często monodieta i często jest wybierana. Na przykład dieta sokowa, dieta białkowa, czy jakieś używane to są suplementy spalające tłuszcz, które prowadzą często nawet do zaburzeń sercowo-naczyniowych, problemem z układem nerwowym, rozchwianą gospodarką hormonalną. Często też pacjenci niektórzy mają odchudzanie typu 15 kg w szybkim tempie spadnie i znowu w górę, tak? Czyli tak naprzemiennie i cały czas ktoś tak przez wiele, wiele lat funkcjonuje. To, co ja jeszcze widzę i mnie osobiście boli, to jeżeli nie jeden nastolatek przyszedł do mnie i powtarza ten sam problem, i ja to widzę tak jakby u wielu nastolatków, to jest to, że oni się wstydzą jeść w szkole. wstydzą się, bo ktoś patrzy, bo na przykład się ubrudzą. No i jeszcze mi się kojarzy na przykład problem jednej mojej pani, która kobieta już po 50, ale wychowana w nurcie takiego piękna zewnętrznego, żeby dbać o siebie, o ubrania, o całą tą zewnętrzność i praktycznie przyszła schudnąć faktycznie tylko 5 kilo, ale na przykład wychowanie z domu jej tak mocno jej zakorzeniło to w głowie, że to było najważniejsze. Gdzie faktycznie my tam mieliśmy się skoncentrować, bo ona miała anemię, która się związała ze spadkiem energii, wycofaniem takim społecznym, ale ona się nie zgodziła tak jakby na te działanie, żeby faktycznie mogła się lepiej poczuć. Dla niej najważniejsze było tutaj, żeby schudnąć.
No dobrze, a leki odchudzające? To ciągle gorący temat.
No tak, faktycznie gorący, tak. Trzeba przyznać ogólnie, że niewątpliwie ułatwiło odchudzanie. Tam, gdzie jest mnóstwo jakichś korzyści i ogólnie tu jest mnóstwo korzyści z obniżeniem masy ciała. Poprawia się glikemia, czyli związane z tym spadkiem, skokiem cukru i skutkami. Plus naciśnienie, wpływ na lipidogram, ale utrzymanie tej wagi jest obecnie największym wyzwaniem niż kiedykolwiek. W 2025 roku była taka metaanaliza, ona miała w sobie dużo badań, bo z 37, tam niecałe 40 było i ona uwzględniała sporą liczbę osób, około 9 tysięcy osób. Wniosek był taki, że większość tych pacjentów odzyskuje znaczną albo całość, wraca do tej pierwotnej masy ciała po roku, dwóch, po odstawieniu, jeżeli nie było w tym strategii dietetycznej, takich zmiany zachowań behawioralnych i ogólnie stylu życia. Farmakoterapia bez diety, na przykład czasami coś takiego jest. Ktoś ma farmakoterapię i na przykład tylko dwa produkty dziennie. Znowu, inny przypadek. Farmakoterapia i dwa posiłki dziennie. I jeszcze mówi, że stara się jeść mało. Czyli tam faktycznie może być jakieś 800 kalorii. Czy na przykład inny przypadek. Farmakoterapia, tylko problemy. Na przykład, że pacjentka sama prosi o leki, bo zauważyła, że wieczorem się rzuca na jedzenie. Tylko, że problemem nie jest to, że ona faktycznie ma jakieś kompulsywne objadanie się, tylko zwyczajnie, dopiero jak ja wypytam się bardzo mocno, jest problem z tym, że ona zwyczajnie przez cały dzień nie jada. Problemem też jest samodzielne branie, czyli takie podziemie, czarny rynek, gdzie jest poza kontrolą lekarza. Ktoś działa sam potrafi dawkować, szuka informacji na grupach. I oczywiście często na tych grupach jest połączenie ludzi takich, którzy dobrze działają, szukają wsparcia, pomocy w tych grupach i są tacy, którzy oczywiście w jakiś sposób, tak jak powiedziałam, w tych podziemiach, nie wiem, zdobyli sobie leki i działają bez konsultacji z lekarzem. Jeszcze takim problemem, który widzę, to też jest katowanie ćwiczeniami. To często też bywało w gabinecie, katowanie się ćwiczeniami i jednocześnie przy bardzo niskiej podaży energii, czyli mało jest tego jedzenia, co często też wiązało się z zaburzeniami hormonalnymi na przykład. Ja też tego, czego nie lubię, to na grupach, tam gdzie są jakieś wsparcia odnośnie farmakoterapii w odchudzaniu, tam jest mocny nacisk na takie ściganie się, czyli kto jak najwięcej w najkrótszym czasie. Czyli nie ma takiej świadomości odnośnie tego, że ten proces musi być w odpowiednim czasie rozłożony. I to myślę, że z tych rzeczy byłyby takie najważniejsze.
No dobrze, a często też ludzie mówią, można usłyszeć, że żeby wyrzucić węglowodany, tak czy nie?
No faktycznie mówią tak często i jeszcze najgorsze bym powiedziała, z tego, że bardzo mocno doradzają innym. Czyli ktoś, komu wyszło, bo nieważne czasami, jaką dietę my wybierzemy. Ważny jest ten deficyt kaloryczny i to, żeby nie było utraty tej masy mięśniowej. I komuś się udało, więc on chce bardzo mocno też wperswadować komuś swoją daną teorię. Często krzyczą, tak, niektórzy, ogranicz węglowodany do zera, co jest oczywiście bardzo trudne. Widziałam takie podsumowanie, to jest właśnie też takie duże badania takiego doktora, on się nazywa Maciej Banach i to są wyniki badań, gdzie obserwacja jest ponad 6 lat, czyli bardzo dużo. I objęto tam naprawdę dużą ilość osób, czyli 25 tysięcy. I badania są wyjątkowo tak jakby wiarygodne, ponieważ sposób odżywiania się tych uczestników, czyli codziennie był jakiś tam, były kontrole przez odpowiednio wykwalifikowany personel. I główny wniosek z tych obserwacji jest taki, że dieta o niskiej zawartości węglowodanów, tutaj akurat chodziło o zawartość taką poniżej 215 gramów na dobę, stosowana przez dłuższy okres powyżej 6 lat zwiększa o ponad 30% śmiertelność taką całkowitą, zagrożenie śmiercią na skutek chorób sercowo-naczyniowych, żebyśmy nie straszyli, tak? To byłyby dane. I w tym też było tak, jeżeli chodzi o zawały, udary mózgu, na przykład udar mózgu, tam bardzo dużo, to było procentowo nawet 50%. I przy tym była jeszcze inna taka właśnie, takie duże badanie, ta metaanaliza 9 badań, które też tak jakby potwierdziła i tam była już grupa taka 400 tysięcy osób i obserwacja trwała przez przez 15 lat i podobne wyniki wyszły akurat w tym przypadku.
Najgorsze przypadki związane z odchudzaniem. Miałaś styczność z takimi?
No może najgorsze aż tak nie miałam, ale różne na pewno historie usłyszałam. Wiele było bolących. Moje miejsce pracy to też jest miejsce, gdzie każdy mówi szczerze, więc każda osoba przychodząc do mnie wie, że to jest ten moment, żeby się podzielić i nic tutaj nie jest krytykowane. Zresztą ja się odznaczam w ogóle dużą wyrozumiałością. Chyba myślę do wszystkich ludzi. Najgorsze, no to może poza gabinetem, coś, co no na pewno potrafi sprawić, że nogi uginają się w kolanach. Na warsztatach jakiś czas temu osoby mi opowiadały, muszę chyba delikatnie jak słów używać, sytuacje takie, że czyli jedne warsztaty i dwie osoby powiedziały naraz sytuację odnośnie nastolatek, które, no właśnie teraz uwaga, dobieram słownictwo, chodziło o zażycie czegoś, co jest delikatnie, co może skończyć się utratą życia, co grozi, że jest nawet część jelita wycięte, gdzie po czymś, jak zdobędziemy to, to możemy trafić do szpitala. Więc ja myślałam, że to są w ogóle bardzo podobne przypadki w tym samym czasie, bo to było 10 lat temu. Tu chodziło o, tak jakby, o przyjęcie czegoś, co jest z pasożytem. I co? Ja myślałam, że takie historie są tylko już sprzed wielu, wielu lat. No wiadomo też, te 10 lat nie jest aż tak prawda, tak dawno. Ale ten sam przypadek słyszałam zaledwie może pół roku temu, czyli dalej jest to w głowach ludzi, żeby sięgnąć po te odchudzanie nawet w sposób, który może równać się utratą zdrowia. Czy na przykład to, co chyba mnie też bolało, to historia kobiety, która faktycznie przyjmowała coś, co jest przepisywane przez lekarzy podczas pewnego zabiegu, po to, żeby mieć płaski brzuch. Coś, co powoduje odwodnienia, w ogóle potrafi sprawić, że mamy zaburzenia rytmu serca, w ogóle pogorszenie całego tego mikrobiomu, czy w ogóle funkcji jelit. No i właśnie, i tak jest, że to robią często naprawdę dorosłe kobiety. Dorosłe.
No faktycznie to są drastyczne już przypadki. A jak wygląda podejście, myślenie, nastawienie ludzi w twojej pracy?
No, jeżeli chodzi o prywatną praktykę, to na pewno już przychodzą ludzie, którzy są nastawieni na to, żeby zmienić coś. Już mają inne podejście, są otwarci na współpracę i na pewno zajmuje się tą tą wielochorobowością. Dlatego troszeczkę ich myślenie jest też na pewno inne. I od samego początku tłumaczę, na czym polega moja praca, że nie jest to działanie na jadłospisie. Tu jest zrozumienie. Tu są bardzo proste strategie. Strategie, które są proste, ale też dają efekty. I każdy na sobie musi to przepraktykować. Chociażby działanie typu, czy myślenie typu, muszę jeść mało, żeby schudnąć. Nie, ja u siebie uczę odwrotnej strategii. I dopiero jak ktoś to wdroży, widzi to na własnej skórze, że żeby schudnąć trzeba jeść, to jest też zmiana myślenia.
Dobrze, czyli z tego, co mówisz, uczysz rozsądnego podejścia, świadomości i bez głodu, ale z efektami. Tylko nie rozumiem, dlaczego tak dużo osób wkracza w takie restrykcje.
No wiadomo, chcemy szybko, chcemy prosto. Jakieś usłyszane teorie, żeby schudnąć, trzeba jeść mało, zakorzeniło się i trudno po prostu je wyplenić z naszego myślenia. Raz coś usłyszane, trudno. Jedzenie i głód przyjęło trochę taką postać wroga. I na jedzenie też wiele osób zaczęło patrzeć niejako takie zaopiekowanie się. I właśnie ja do tego dążę, żeby właśnie to osiągnąć. Ale tak, trzeba na to spojrzeć jako na takie swoje funkcje, że białko ma swoje funkcje, bo tracimy mięśnia, to spowalnia metabolizm, że wzrost masy mięśniowej, ochrona masy mięśniowej dzięki białku, to jest tak, że lepsze jest odchudzanie, to jest lepsza odporność, to mamy też lepszy zdecydowanie wygląd, że uruchamia się coś takiego, coś nazywa termogeneza posiłkowa, co pomaga nam faktycznie schudnąć. Węglowodany, nie damy złożonych węglowodanów, sięgamy po proste, czyli te słodycze, i każda z tych grup białka, tłuszcze, węglowodany, warzywa czy owoce mają swoje funkcje.
No tak, rozmawiać możemy, rozmawiać, czas antenowy troszeczkę nas goni. I tak ostatnie pytanie już tak na szybko. A jakie podejście czy spojrzenie na jedzenie jest zdrowe?
Przede wszystkim takie właśnie, gdzie odżywia. Przede wszystkim, czyli wszystko to, tak jak powiedziałam przed chwilą, że ma swoje funkcje. Białko, jakie ma funkcje, węglowodany, że tam są witaminy z grupy B, że to wpływa na psychikę, że tam są też, że tam jest też białko w tych węglowodanach typu kasza gryczana, komosa ryżowa. Czy że tłuszcze mają swoje funkcje poprzez to, że wpływ na gospodarkę hormonalną, po to, że wchłaniają się lepiej witaminy, które rozpuszczalne są w tłuszcze. Że dzięki warzywom mamy też lepsze wypróżnianie. Czy warzywa, czy owoce, to są różnego rodzaju witaminy. Czyli spojrzenie takie, że to jedzenie na nas wzmacnia i psychikę, i ciało jednocześnie.
No dobrze, dziękuję Agnieszko. Pokazałaś dziś, że mądre podejście do odchudzania to nie szybkie diety ani głodówki, tylko świadome dbanie o siebie, o ciało i psychikę oraz traktowanie jedzenia jako sprzymierzeńca, a nie wroga. I tak już naprawdę na koniec, na krótko. Mądra myśl na koniec.
Odchudzanie w swojej istocie, tak rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, powinno być formą dbania o siebie. Bez wyniszczenia ciała, bez prak, które niszczą psychikę, bez jakiegoś gonienia za nierealnym instagramowym obrazem jedzenia, swojego ciała, sylwetki. I warto od czasu do czasu zadać sobie rzeczywiście pytanie, czy to, co ja teraz robię, naprawdę mnie wspiera i wzmacnia, czy raczej mi szkodzi.
Dobrze, dziękuję bardzo, Agnieszko.
Dziękuję.
Dziś w studiu oczywiście Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk z poradni dietetycznej Kale. Po audycję, jeśli ktoś się nie wysłuchał, może chce jeszcze raz wysłuchać, zapraszam na naszą stronę radio.pl.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11:00.